Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym i Państwa gościem dr Grzegorz Piątkowski, prawnik i ekonomista. Kłaniamy się, panie doktorze. Panie doktorze, wtorkowy atak na przewodów, atak, incydent, katastrofa, różne są tutaj określenia, ale wiemy, że rakieta w wyniku wojny rosyjskiej, na agresję Rosji na Ukrainę, sprawia, że giną w Polsce ludzie. Pytaniem bardziej do ekonomisty, w jaki sposób to naruszyło stabilność rynków finansowych i czy podniosło ryzyko inwestycyjne?
Do dziś nie widzimy żadnego niezwykłego takiego poruszenia wśród inwestorów, natomiast niewątpliwie sytuacja na Ukrainie bezpośrednio wpływa na całą Europę Środkowo-Wschodnią, ponieważ inwestorzy często traktują ten obszar jako agregat, nie jako poszczególne kraje, ale niepokoje właśnie w naszej części świata też rzutują na kraje, w których wojny nie ma. I oczywiście ta rakieta, myślę, że inwestorzy też rozumieją, że nie oznacza to, że spadła rakieta, jakiegoś zwiększonego ryzyka, jeśli chodzi o Polskę. Ono cały czas jest wysokie. To jest niestety problem, ponieważ Rosja niszczy Ukrainę w sposób taki cywilny, nie niszczy celów wojskowych, ale niszczy miasta, niszczy inne cele cywilne, ciepłownie, przemysł i tak dalej. To jest rzeczywiście problematyczne. Natomiast miejmy nadzieję, że inwestorzy zauważą też jednak siłę NATO. To znaczy Rosja do dziś się nie odważyła na żaden krok w stosunku do państw natowskich, taki realny rzeczywiście. A kilka lat temu, kiedy Rosja zestrzeliła samolot turecki, no mimo wszystko to nie miało właściwie poważniejszego wpływu na relacje Rosja-NATO. Także myślę, że inwestorzy tutaj mogą być spokojni. Oczywiście co za tym idzie, my jako Polacy też możemy być spokojni.
Rozmawiamy o sprawach ekonomicznych. Bardziej to wydarzenie zrzuciło takie nowe spojrzenie na Polskę w Parlamencie Europejskim. Pojawiają się takie nadzieje, że jednak KPO, może dodatkowe środki będą odblokowane. Czy pan widzi takie możliwości, takie ruchy?
Bez wątpienia sytuacja Polski jako kraju frontowego jest istotna też, jeśli chodzi o KPO. I też na pewno ten argument jest podnoszony, to znaczy kwestia naszych wydatków związanych z zabezpieczeniem przecież całej Europy, bo i granica polska jest granicą Schengen i gigantyczna pomoc rzeczowa, pomoc wojskowa, jaką Polska przekazuje Ukrainie, odbywa się oczywiście nie bezkosztowo. Także miejmy nadzieję, że Zachód też zauważy i ta zmiana nastawienia do Polski rzeczywiście będzie przebiegała, ponieważ w wielu krajach długotrwała i brutalna wojna, agresja Rosji na Ukrainę, no jednak jest odnotowywana. Nawet jeśli na początku pojawiały się głosy, że dalszych krajów, jeśli chodzi o geograficzne oddalenie od konfliktu, niewiele ten problem dotyczy, to dzisiaj już szczególnie właśnie po tym incydencie z rakietą, i to już nieistotne, czy to jest rakieta ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, czy rosyjska rakieta, ale no mimo wszystko przestrzeń Unii Europejskiej na to została naruszona. Także myślę, że tutaj jest to kolejny argument za przyspieszeniem regulacji stosunku Europy, Unii Europejskiej do KPO.
Panie doktorze, widzimy solidarność przywódców państw europejskich. Czy ta solidarność może oznaczać wzrost potencjału gospodarczego, ekonomicznego całej strefy, którą moglibyśmy nazwać strefą Zachodu? Czy to jest umocnienie gospodarki Zachodu w konfrontacji chociażby z gospodarką chińską?
Bez wątpienia zauważono dotychczasową podatność Zachodu na wszelkie perturbacje na świecie. To rozpoczęło się właściwie od incydentu w kanale Suezkim, gdzie jeden statek zablokował na bardzo długo właściwie cały ruch odbywający się przez kanał Suezki. A oczywiście dalsze elementy, to znaczy m.in. wojna na Ukrainie, ale też sprawy związane z COVID-em, pokazały dużą zależność Europy i Zachodu szeroko ujętego, bo Stanów Zjednoczonych też, ale przede wszystkim oczywiście dla nas najistotniejsza jest Polska i Europa, pokazały dużą zależność od gospodarek azjatyckich, też od Chin, od innych gospodarek właściwie. Ten poziom zglobalizowania osiągnął czasem niepotrzebne takie rejestry, bo jeśli my pozbawiliśmy się jako Polska, Europa i Stany Zjednoczone też zdolności wytwórczych pewnych potrzebnych składników, na przykład leków, i oddaliśmy to innym krajom, to właśnie w wypadku jakiegokolwiek kryzysu zostajemy albo na łasce danych krajów, albo zupełnie bez możliwości importowania poszczególnych komponentów, na przykład właśnie dotyczących leków, dlatego takich dosyć żywotnych dla każdego państwa. I tu myślę, że ten patriotyzm ekonomiczny, o jakim wiele się mówi, właśnie w praktyce mamy okazję zaobserwować, jak powinien działać. To znaczy, że powinniśmy do dużego stopnia osiągnąć przewagę europejskiego, polskiego przemysłu, innych gałęzi gospodarki, tak żebyśmy mogli bez problemu zapewnić te podstawowe potrzeby społeczne. I oczywiście gospodarka świata dalej pozostanie zglobalizowana, natomiast ta globalizacja nie dotyczy elementów nie pierwszej potrzeby, tylko takich, gdzie rzeczywiście optymalizacja kosztowa może zostać wykonana. Drugi ciekawy aspekt, to też zauważany i przez Polskę, przez Komisję Europejską, przez Stany Zjednoczone, element automatyzacji i robotyzacji. To znaczy dziś może się bardziej opłacać postawić fabrykę w regionie stabilnym, gdzie będziemy mieli pewność tego, że dostawy będą niezakłócone, właśnie dzięki temu, że przy takich najnowszych, powiedzmy, zastosowaniach automaty, roboty, komputery mogą zastąpić tanią siłę roboczą z krajów pozaeuropejskich. I to nam może pomóc osiągnąć kolejną
Czyli w
przewagę.
Inwestycjach tania siła robocza już nie będzie takim argumentem przeważającym o inwestycjach?
Zupełnie nie, ponieważ w sensie nie będzie, bo świat jednak idzie do przodu, jeśli chodzi o automatyzację. Z każdym rokiem sukcesywnie widzimy kolejne obszary, które jeśli chodzi o tanią siłę roboczą, przestają mieć znaczenie. Druga kwestia to ta tania siła robocza przestaje być aż tak tania. A jeśli jest rzeczywiście tanie, to jest całkowicie niewykwalifikowana i zupełnie w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki po prostu nieprzydatna. Oczywiście powstaje wielkie pytanie, jak będzie wtedy kształtowała się gospodarka tych krajów, z których ewentualnie przemysł zostanie przez Europę i Stany Zjednoczone wycofany. Natomiast no to jest takie wielkie, uniwersalne pytanie w ogóle o przyszłość gospodarki światowej. I to myślę, że wymagałoby osobnej dyskusji.
Wiemy, że od dawna trwa wielka rywalizacja, która waluta będzie mocniejsza, czy to będzie euro, czy to będzie dolar. Nie tak dawno Scholz był w Chinach, no chyba w celu umocnienia euro i swojej gospodarki niemieckiej. Pytając o tę solidarność, zastanawiałem się również nad tym, na ile jedność wokół jakichś wartości, ale też wokół gospodarki i ekonomii może umocnić, a nie rozbić daną gospodarkę, daną jedność wokół wytwarzania produktu, czy też tworzenia kapitału, bo wiemy, że do wojny w Ukrainie, ale też do niedawna widzieliśmy takie rozbijanie Europy, że tutaj była niby Unia Europejska, jednocześnie każdy walczył o swoją taką część dla swojego kraju. Co mogłaby przynieść Europie i Unii Europejskiej jedność?
Do jakiegoś stopnia taka konkurencja wewnętrzna jest dobra, tak jak widzimy na przykład w Stanach Zjednoczonych. Też poszczególne Stany różnią się od siebie regulacjami, wysokością podatków, innymi aspektami. Natomiast Stany Zjednoczone są połączone jednym wspólnym celem. Oczywiście też jednym narodem amerykańskim, czego w Europie nie ma. Natomiast Unia Europejska dotychczas te cele stawiała sobie bardzo mgliste, bo były to cele bycia imperium takiego miękkiego wpływu. O ile Stany Zjednoczone były kojarzone z potęgą gospodarczą i wojskową, o tyle Unia Europejska oczywiście z gospodarczą potęgą, ale też taką potęgą miękkiego wpływu, a nigdy nie była kojarzona z potęgą wojskową. Natomiast ten miękki wpływ widzimy, że gdy doszło do kryzysu, Jednak i cała idea przewodnia jakby Unii Europejskiej, to znaczy skrajna inkluzywność, może takie przodowanie, jeśli chodzi o kwestie klimatyczne, jeśli chodzi o kwestie praw człowieka. Nie jest, te elementy nie są w stanie po prostu wywołać emocji w narodach europejskich. To znaczy narody europejskie powinny być połączone jakąś wspólną wielką ideą, a dotychczasowe europejskie idee no niestety nie wypełniają tego zadania i potrzebowalibyśmy jakiegoś nowego otwarcia, to takiego nowego wielkiego otwarcia w Europie. Na dziś niestety tego nie widać. Może ewentualnie czymś takim jest zagrożenie rosyjskie. Ale też widzimy, że nie wszystkie państwa jednorodnie oceniają stopień tego zagrożenia. Natomiast wraz z odkrywaniem kolejnych zbrodni rosyjskich na Ukrainie i gdy społeczeństwa zaczną zauważać jednak, jak Rosja się zachowuje, jak się zachowuje w Europie, bo to jest też element istotny, społeczeństwa europejskie zdecydowanie inaczej oceniają czy zbrodnie wojenne, czy jakieś takie katastroficzne scenariusze, jeśli chodzi o Europę, a inaczej, jeśli chodzi o pozostałe części świata. Bezpośrednie zagrożenie dla Europy może stać się katalizatorem jedności.
Oczywiście, że potrzebujemy konkurencji, bo inaczej byśmy byli jak Chińska Republika Ludowa bądź Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tutaj w tym wewnętrznym gospodarka odgórnie planowana mogłaby doprowadzić do zaniku jakiejkolwiek rywalizacji, pomysłowości i nowatorstwa. Panie doktorze, jeszcze jedno ostatnie pytanie. Związane z inflacją. No inflacja odmieniana przez wiele przypadków spada, wzrasta. Jak pan spogląda na inflację w Polsce? Nie będziemy pytać o skutki poziomu inflacji w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych bądź w innych krajach Europy. Polska inflacja czy inflacja w Polsce?
Niestety cały czas wzrasta i też nie widać jakiegoś trendu spadkowego. Też należy podkreślić, że jeśli inflacja nawet jutro spadłaby do zera, to ceny jednak zostaną na tym poziomie. To znaczy, jeśli nic się nie zmieni, ceny zostają na tym wyższym poziomie. Jak można by temu przeciwdziałać? To jest dziś trudne pytanie, ponieważ widzimy, że stopy procentowe właściwie przestały być mechanizmem, który w jakiś mocny sposób wpływa na inflację, ale mamy w odwodzie jeszcze właściwie bezkosztowe narzędzie, to znaczy duże ułatwienia dla przedsiębiorców. I to jest ten element, który mógłby i wpłynie na inflację, jeśli rzeczywiście to się wykona. To znaczy musiałoby nastąpić radykalne zmniejszenie nawisu administracyjnego. Ja nie mówię o obniżeniu podatków, bo to byłoby niemożliwe, jeśli chodzi o nasz budżet. Natomiast takie radykalne zniesienie barier ekonomicznych, administracyjnych dla naszego biznesu spowodowałoby eksplozję przedsiębiorczości, spowodowałoby przede wszystkim też podniesienie bazy podatkowej, jeśli mówimy o finansach państwowych. Z jednej strony byłoby rezultatem takiego uwolnienia biznesowego prawdopodobnie spadek cen, właśnie powiększenie też konkurencji, tak jak mówiliśmy na poziomie krajów, tak samo wewnątrz kraju konkurencja jest mechanizmem dobrym. I z drugiej strony oczywiście podniesienie wpływów budżetowych, ponieważ powiększenie bazy podatkowej automatycznie skutkuje powiększeniem wpływów budżetowych i wtedy ewentualnie można by myśleć, jak te pieniądze wykorzystać. Ja bym sugerował zmniejszenie długu publicznego, ale można oczywiście przeznaczyć na jakieś inwestycje, można też przeznaczyć na programy społeczne.
Bardzo gorąco dziękuję za ten komentarz. Doktor Grzegorz Piątkowski, prawnik, ekonomista. Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.